Kochani, chciałbym dalej kontynuować tę serię kazań, w których mówię o wizji naszego Kościoła, czyli o tym, jakim chcemy być Kościołem, do czego chcemy dążyć. I mówiłem już w pierwszym kazaniu o Królu, o naszym Królu Jezusie Chrystusie. Mówiłem później dwa kazania pod rząd o Jego Królestwie. A dzisiaj chciałbym mówić o tym, że Król ma księgę. O księdze chciałbym mówić. I w tej naszej wizji, która tam też na tablicy ogłoszeń wisi, to jest trzeci punkt, księga, trwanie w nauczaniu apostolskim i prorockim oraz czynienie uczniami Króla Wszystkich Świętych. I tam jest taki werset w tej naszej wizji z księgi Jozuego, generała Jozuego, 1:8. Niech z ust twoich nie odstępuje księga prawa. Będziesz ją rozważał za dnia i w nocy, abyś umiejętnie wykonywał wszystko, co w niej jest napisane. Dzięki temu doświadczać będziesz pomyślności i szczęśliwą dla ciebie będziesz podążał drogą. Wtedy wykażesz się roztropnością. Końcówka tego wersetu mówi o tym, że osoby, które żyją w swoim życiu księgą, którą mamy, to taka osoba będzie doświadczać pomyślności. To słowo pomyślność to jest takie starodawne, bym powiedział. Po prostu te osoby będą szczęśliwe, będzie im się wszystko w życiu układać. I będą podążać szczęśliwą drogą, że będą na środku tej drogi, którą Jezus siebie nazwał. I na tym polega roztropność albo inaczej mądrość. Czyli ogólnie ten werset mówi o tym, kto żyje księgą, będzie mu się w życiu układało, będzie szczęśliwy i na tym polega mądrość. I o tym dzisiaj troszeczkę chciałbym mówić. W tym wersecie też jest powiedziane, że wykonywać wszystko. No i pytanie do nas. Jakich dziedzin życia tyczy się Księga Króla? Jakie elementy naszego życia? Księga Króla do jakich elementów naszego życia jest napisana? Do wszystkich. Właśnie o tym mówi ten werset. Że Księga Króla mówi o całym naszym życiu. O wszystkich elementach naszego życia, o naszym małżeństwie, o naszej pracy, finansach, o wszystkim, kim my jesteśmy. O tym mówi Księga Króla. Księga Króla to jest inaczej instrukcja, jak żyć każdego dnia i albo żyjemy według księgi i wtedy ta księga mówi, że chodzimy w światłości Króla, albo żyjemy obok księgi i wtedy chodzimy w ciemności Lucyfera. I bardzo często osoba może oddać swoje serce Jezusowi, stać się dzieckiem Bożym, stać się nowonarodzonym i dalej żyć obok Księgi Króla. Czyli wchodzimy do Królestwa Bożego, stajemy się częścią Królestwa, stajemy się dziećmi Bożymi, ale dalej żyjemy starym życiem, żyjemy obok Księgi Króla. Jeśli czegoś bardzo pragniemy w swoim sercu, to nawet osoby świadomie wierzące, które są dziećmi Bożymi, jeśli ktoś z nas ma ogromne pragnienie w sercu coś zrobić, to zrealizujemy to na przekór nawet ostrzeżeniom Księgi Króla. Jeśli człowiek ma olbrzymie pragnienie, czegoś bardzo pragnie, jest to niezgodne z Księgą Króla, to i tak mamy wolną wolę i stale dokonujemy wyborów każdego dnia i albo słuchamy wskazówek Księgi, albo idziemy za pragnieniami własnego serca. No i z tym problem mamy każdy z nas, jako osoba wierząca, że bardzo często nie stosujemy się do zaleceń Księgi Króla, ale robimy po swojemu, idziemy za pragnieniem swojego serca. I pragnienie naszego serca, jeśli nami zawładnie, to mamy tendencję, jako osoby wierzące, do wyłączenia wszystkich świateł ostrzegawczych. To tak jakbyśmy na skrzyżowanie wjeżdżali na czerwonym. Wyłączamy wtedy wszystkie światła ostrzegawcze z Świętej Księgi, no i ostatecznie wpadamy w dół ciemności. I na koniec, kiedy człowiek wierzący wyłączy wszystkie światła ostrzegawcze Księgi i wyląduje już w tym rowie, to najczęściej taka osoba wierząca modli się tak: Boże, wiem, co mówi Twoja Księga, ale ja tego chcę. Jak kimś zawładnie pragnienie serca, i wiem to też z rozmów duszpasterskich jako pastor, że mówiłem, no ale słuchaj, wiesz, co Biblia na ten temat mówi? Tak, wiem, pastor, wiem. Tak, Panie Jezu, wiem, ale ja tego chcę. Tak? Myślę, że nie ma ani jednej osoby na tej sali, która nieraz taką głupią decyzję podjęła, że wiedziała, co jest napisane w Księdze Króla, ale mówią, modliliśmy się tak, ale Boże, ja wiem, ja wiem, nie tłumacz mnie, ja wiem, ale ja tak chcę. I kiedy już lądujemy w tym ciemnym dole, to kto nas okłamał? Kto nas okłamał i kto spowodował, że później płaczesz, że dokonałeś złego wyboru? Kto nas okłamał? Czy diabeł? Sami siebie okłamaliśmy. Sami siebie okłamujemy, podejmujemy złą decyzję wbrew zaleceniom Księgi Króla, wbrew przepisom na życie zawartym w Księdze Króla. Bo ta księga to są przepisy życiowe, jak żyć udanym życiem, jak być szczęśliwym. I księga życia, można, tą księgę życia, którą mamy, można porównać do księgi kucharskiej, w której są przepisy kulinarne. I niektóre osoby mają taką tendencję do takiego podejścia do gotowania, że nie trzymają się przepisów. Wiecie, jeśli ktoś jest dobrym kucharzem i gotuje od wielu lat, to nie do końca musi się trzymać przepisu. Ale co to znaczy nie trzymać się przepisu? No na przykład w przyprawach, w jakimś drobnym dodatku. Ale jeśli ktoś w ogóle się nie słucha przepisu, to jeśli chce upiec biszkopt, a nie trzyma się przepisu, czyli jakie składniki idą do biszkoptu, to wyjdzie mu kiszka ziemniaczana. I wtedy ta osoba mówi, no chciałem upiec biszkopt, a wyszła mi kiszka ziemniaczana. I ta osoba się czuje rozczarowana, jeśli się zaprosił gości, to tej osobie jest głupio i mówi, no miał być biszkopt. Albo te osoby mówią, no mówiłaś, że upieczesz biszkopt z galaretką. Tak, ale wyszła kiszka ziemniaczana. Ale taka osoba nie powinna się czuć rozczarowana, bo ugotowała to, co chciała, czy upiekła bardziej, według własnego przepisu. To jest właśnie gotowanie wbrew przepisom, że nie trzymasz się przepisu i w ogóle żadnych składników, tylko robisz, co chcesz. Szczęśliwe życie to stosowanie się do zaleceń księgi. Ten werset z Księgi Jozuego o tym mówi, że żyć szczęśliwym życiem to trzymać się zaleceń księgi, bo to księga wyznacza przepisy drogowe na drodze twojego życia. Ta księga, też można ją porównać do przepisów drogowych. Pamiętam, jak Kornel chyba mnie pytał, a po co są tato znaki drogowe? Przecież nie trzeba się ich słuchać. Ja mówię, gdyby nikt się nie słuchał znaków drogowych, to by było masę wypadków i masę ludzi by ginęło. No, można to zobaczyć w Egipcie i w niektórych innych krajach afrykańsko-azjatyckich. Tam nikt nie przestrzega znaków i każdy jeździ jak chce. Każdego dnia każdy z nas podejmuje masę decyzji. Podam kilka przykładów, nie wymienię wszystkich, ale podam kilka przykładów, może ktoś z nas z nimi się jakoś utożsami. Każdego dnia dokonujemy wyborów, podejmujemy decyzje. Na przykład, ktoś jako osoba wierząca musi podjąć nową pracę, ale masz propozycję bardzo dobrze płatnej pracy ponad normę finansową w Giżycku, jest to osoba wierząca, ale ta wiesz, że właściciel tej firmy jest osobą nieuczciwą i prowadzi firmę nieuczciwie i oszukuje państwo polskie. Ale obiecał ci, że jeśli będziesz u niego pracował, to będziesz bardzo dobrze zarabiał, tylko musisz brać udział w tej nieuczciwości. No i wiecie, jeśli człowiek jest wierzący, to pojawia się pytanie, co ja mam zrobić? A co mówi na ten temat księga? Co mówi księga o tym, żeby podejmować się pracy, gdzie człowiek wiesz na początku, że on oszukuje. Mimo, że ci obiecał bardzo dobry zarobek. Ktoś inny, to jest bardzo częsty przykład i z tą pracą teraz kolejny przykład jest bardzo powszechny u wielu ludzi, szczególnie w dużych miastach. Jest osoba wierząca, jego żona jest wierząca, dzieciaki ma, szuka nowego kościoła. Szuka kościoła, do którego mógłby się z całą rodziną dołączyć. No i całkiem niedaleko tam, gdzie on mieszka, jest kościół, gdzie jest bardzo fajna szkółka niedzielna dla dzieci, że można oddać dzieci już na początku nabożeństwa i się w ogóle nie martwić i nie zajmować, nie biegać za nimi. jest naprawdę blisko, ten kościół, a to jest mężczyzna wierzący, bardzo zapracowany. Mają bardzo dobrą kawę po nabożeństwie. Jest tylko jeden minus. W tym kościele jest fatalne nauczanie, czyli fatalne kazania, które niewiele mają wspólnego z Księgą Króla. No i pojawia się pytanie w sercu tego wierzącego mężczyzny. Co ja mam zrobić? A co mówi Księga? Wiecie, i bardzo często, kiedy ja mam rozmowy z kimś takim i zdarzało mi się mieć takie rozmowy, że ktoś mówił, pastor, ten kościół jest naprawdę blisko, nauczanie nie ma nic wspólnego z Biblią, to są kazania o niczym, ale co ja mam zrobić? Bo ten kościół jest bardzo blisko. No i wtedy pojawia się pytanie, co mówi Księga? No tak, pastor, wiem. Ale ja jestem w ciągu tygodnia bardzo przemęczony i nie chce mi się dojeżdżać do kościoła gdzieś bardzo daleko, który jest, wiem, że jest dobrej jakości. I bardzo często wtedy wystarczy tej osobie powiedzieć, chcesz być chory duchowo? Masz do wyboru, albo trzymasz się Księgi Życia, która mówi, jaki kościół powinieneś znaleźć, gdzie jest zdrowe nauczanie, albo będziesz chory duchowo. Mimo, że jest dobra kawa, fajna szkółka dla dzieci i nawet miła atmosfera. Rozumiecie? To są... Zobaczcie, Biblia mówi wyraźnie, że podstawą tego, jaki kościół wybrać, jest to, że ten kościół się trzyma Biblii i jest zdrowe na nauczanie. Bo to jest karmienie twojego ducha. Inna osoba. Wali jej się finansowo w życiu. Też osoba wierząca. Osoba wierząca, która żyje w ciągłym strachu, co będzie jutro? Co będzie jutro finansowo? Co mówi Księga o finansach? Wiecie, bardzo często jak z kimś rozmawiam jako pastor i pytam się, a co Biblia mówi o twoich finansach? To osoba wierząca, która już trochę czyta tą Biblię, mówi, tak, pastor, wiem, co mówi, ale ja nie chcę tak żyć, jak Biblia mówi o finansach. W Biblii, wiecie, że w Biblii jest więcej wersetów na temat kasy niż na temat wiary? Jest około 2000 wersetów mówiących o pieniądzach. Strasznie dużo materiału, no nie? Dlaczego Bóg zawarł tak wiele wersetów na temat kasy w Biblii? Bo Bóg ma z tym problem? Bo Bóg jest bankierem? Nie, bo On wie, że to my mamy problem z podejściem do pieniędzy. To pisał szczególnie z myślą o Polakach. I słuchajcie, pytam się osoby, która żyje w ciągłym strachu odnośnie finansów, wali mu się finansowo, źle wydaje i pytam się, co mówi Biblia? Czytasz przecież ją na temat finansów. Tak, wiem, pastor, ale ja nie chcę żyć tak, jak Biblia mówi o finansach. No to mogę odpowiedzieć tej osobie, no to uspokój się, wrzuć sobie na luz. Masz katastrofę finansową? To przestań się tym przejmować. Po prostu masz to, co chcesz mieć. Żyjesz obok Księgi Króla. Nie chcesz wprowadzać w życie tego, co Księga Króla mówi o finansach. Prawda? Wiele osób chciałoby mieć fajne finanse, ale wbrew temu, co mówi Księga Króla. A tak się nie da. Młoda dziewczyna myśli o założeniu rodziny. Wierząca młoda dziewczyna. Ma już skończone 29 lat, ale nadal jest młoda. I załącza jej się strach. Ma 29 lat i nadal nie ma męża, ale jest wierząca. Załącza jej się strach, boi się, że będzie sama. Więc wchodzi w relację z przypadkowym chłopakiem, którego gdzieś tam poznała. Co mówi Księga Króla o strachu? Że strach, jak to pani kanclerz Niemiec Merkel powiedziała, jest złym doradcą, bo strach to jest doradca diabelski. Strach nie pochodzi od Ducha Świętego, tylko od diabła. A co Księga mówi na temat chodzenia w związki z osobą przypadkowo poznaną? I pojawia się pytanie, kto podejmuje decyzję w sercu tej młodej dziewczyny, która nakręca się strachem? Kto podjął decyzję w jej życiu? Czy Księga Króla? Czy strach i jej decyzję? Młody chłopak, wierzący, który też myśli o tym, żeby wejść w relację z kobietą i założyć rodzinę. Ale ma pewien problem. Bardziej mu się podobają dziewczyny ze świata niż z kościoła. Co mówi na ten temat Księga Króla? Jeśli wejdzie w relację z przypadkową dziewczyną ze świata, która nie kocha króla, nie czyta Biblii, nie chce żyć w królestwie, kto podjął decyzję w jego życiu? Księga Króla czy popęd seksualny? Wiecie, ta księga mówi nam o decyzjach, które każdy z nas podejmuje. Ale właśnie. Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie. Jeszcze raz. Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, czyli albo rozumie. Jest masę ludzi, która czyta Biblię i wiele rzeczy z niej rozumie. Prawda? Kogokolwiek z was bym tu nie zapytał, to na większość wersetów znacie odpowiedź. Lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie. Czyli czy mam zrobić tak, czy tak. Wiecie, kto to powiedział? Albo napisał? Mikołaj Rej. Był głęboko wierzącym człowiekiem. Ten cytat mówi, mądrość nie polega na tym, co ty tu wiesz. O tu. Mądrość polega na tym, że dokonujesz mądrych wyborów, czyli podejmujesz decyzje, a to już jest bardzo trudne. Jako osoby wierzące mamy tendencję do stałego oszukiwania samych siebie. No i pojawia się pytanie, dlaczego to robimy? Jako osoby wierzące, które czytamy Księgę Króla, mówimy, że kochamy Króla, że rozumiemy, czym jest Królestwo Boże, że Bóg założył królestwo zupełnie inne na ziemi, mamy tendencję do tego, że stale samych siebie okłamujemy. Dlaczego to robimy? Bo ciągle się łudzimy, że życie bez zasad Księgi Króla jest łatwiejsze i też jest gwarantem szczęścia. Bo ciągle się łudzimy, czyli okłamujemy, że jeśli nie zrobimy tak, jak mówi Księga Króla, ale inaczej, to też nam się uda. Okej? Okay? Że to i to też będzie, uda mi się być szczęśliwym. Prawda jest natomiast taka, że niestosowanie się do przepisów życiowych Księgi Króla prowadzi do życiowej katastrofy. I zawsze jest łatwiej zaobserwować katastrofę życiową u kogoś obok. No nie? Przechodzimy na nabożeństwo, słuchamy takiego kazania jak dzisiaj i bardzo często włącza nam się takie myślenie, szkoda, że tej osoby nie ma. Dzisiaj z nami na nabożeństwie. Ona podejmuje tak nieracjonalne decyzje, że od razu mówimy, ale dobre kazanie, szkoda, że jej nie ma. I jeśli ktoś z Kościoła, jako osoba wierząca, pakuje się w złe decyzje i dokonuje złych decyzji, mówimy, no ale jak można podjąć tak głupią decyzję, no nie? Tylko, że mija pół roku i rok, a ty robisz jeszcze gorszą rzecz. No nie? Mamy tendencje takie. Niestosowanie się do przepisów Księgi Króla prowadzi do życiowej katastrofy, do płaczu, do bólu i do ciągłego czynienia sobie później, za parę lat, wyrzutów. Dlaczego ja podjąłem taką głupią decyzję? I wtedy taka osoba modli się tak, Boże mój, gdybym tylko mógł cofnąć czas. Mieliście tak? Gdybym mógł tylko cofnąć czas, nie podjąłbym na pewno takiej głupiej decyzji życiowej. Bo jakoś to będzie, kiedy człowiek podejmuje decyzję głupią, niezgodną z zasadami Księgi Króla, nawet wie, co tam jest napisane w tej sprawie, ale uważa, że uda mu się przejść przez to pole minowe, które jest życie, ale nie stosując się do zasad Księgi Króla, to taka osoba w sercu mówi tak, bo jakoś to będzie, uda się. Mówi sobie osoba, która nie szuka odpowiedzi w Księdze Króla. Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. Wiecie, najczęściej to mówi sobie charyzmatyk, który uważa, że już go tylko Duch Święty prowadzi i nie zagląda do tej starej księgi, do tej litery, gdzie nie ma życia. Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. Kto liczy na losy, że jakoś to będzie, kto liczy na losy, będzie nagi i bosy. Stare polskie przysłowie. Że jeśli po prostu mówimy, dam radę żyć bez Księgi Króla, i sobie jakoś życie ułożyć, to polskie stare przysłowie mówi, będziesz nagi i bosy. I będziesz wtedy płakał i żałował, że podjąłeś taką decyzję. Nie chodzi o to, że co da mi życie. Znam masę ludzi wierzących, za których życie podejmuje decyzję. Że osoba po prostu zwleka z podjęciem mądrej decyzji z Księgą Króla i mówi sobie, co da życie, to ja to wezmę. Nie taką powinniśmy mieć postawę, ale co mówi Księga o twoim życiu? Co jest w niej zapisane? Czego Bóg od ciebie oczekuje? Od Księgi zależy twoje życie. Od twojego podejścia do tej Księgi życia. Albo traktujesz Księgę życia na 100% i żyjesz według niej, albo czytasz Księgę, bo trzeba ją czytać, bo tak mówią w Kościele, ale żyjesz obok Księgi życia. Czytasz ją, ale nie żyjesz według niej. I wtedy twoje życie jest pełne strachu i błędnych decyzji. I z tym ma problem wielu wierzących ludzi, że czyta Księgę życia, w której są zapisane zasady życia, ale żyjesz obok Księgi życia. Mamy cztery kategorie podejmowania decyzji. Pierwsza kategoria decyzji, że ktoś podejmuje złą decyzję, katastroficzną wręcz, mylną, w złym czasie duchowym. Że ktoś ma zły czas duchowy, czyli mało się modli, mało czyta, mało chodzi na grupę domową, na nabożeństwa. Po prostu ogólnie, jak go zapytasz, jak tam w twojej relacji z Jezusem, a możemy zmienić temat? Ktoś ma zły duchowo czas, no nie? Każdy z nas przez to przechodził. I musi podjąć wtedy decyzję w jakiejś trudnej sprawie. I podejmuje złą decyzję. To jest katastrofa. To się kończy katastrofą. No wiecie, najgorzej jak ktoś w tym momencie podejmuje decyzję matrymonialną, bo wtedy jest to strasznie trudno odwrócić, albo wręcz nie można. Trochę mniejsze zło jest, kiedy ktoś dokonuje złego wyboru pracy albo studiów. Ale kiedy masz bardzo zły czas z Bogiem, duchowy, i podejmujesz decyzję, najczęściej złą, to kończy się to katastrofą. Druga kategoria decyzji, zła decyzja w dobrym czasie duchowym. Jesteś wierzący, masz super czas z Bogiem, czytasz Biblię, modlisz się, jak ktoś pyta, co tam u ciebie, tak jest. Ale nawet takim ludziom zdarza się podjąć złą decyzję, prawda? Tak? Czy jest tutaj ktoś, kto same dobre decyzje podejmuje? Zobaczcie, zdarza nam się złe decyzje podejmować nawet wtedy, kiedy mamy super czas z Bogiem. To się nazywa pomyłka. Kiedy człowiek złą decyzję podejmie, wtedy staje tutaj i mówi, słuchajcie, to była zła decyzja. Przyznaje się przed Kościołem, mówi, mam dobry czas, straciłem pieniądze, straciłem zdrowie. To była głupia decyzja. Rozumiecie? Ale się zatrzymuje. Dlatego, że ma dobrą relację z Bogiem i nawet popełni błąd, to Duch Święty mówi, co ty robisz? Tak jak Eunika kiedyś, dopadła Kornela, który pobiegł do przodu, zobaczył trzy starsze panie klęczące przed kapliczką i modlące się, i Eunika go dopadła i przy tych paniach za fraki zaczęła nim trząść i krzyczeć na cały głos, co ty robisz? Następna osoba, która dobiegła, to była moja teściowa, bo Eunika zaczęła drzeć się do Kornela na cały głos. To są bałwany, do czego ty chcesz się modlić, starsze panie, na Eunikę? Teściowa zaczęła usprawiedliwać Eunikę i mówić, że to nie są bałwany, to jest Maria, to Pan Jezus i tak dalej. No właśnie, ale człowiek, kiedy ma dobry czas z Bogiem i popełni błąd, złą decyzję, to jest pomyłka. I co trzeba zrobić? Zatrzymać się i przeprosić Boga. Trzecia kategoria decyzji, że człowiek wierzący podejmuje bardzo dobrą decyzję, ale w złym czasie duchowym, czyli ma fatalny czas duchowy z Jezusem, z Biblią, z wierzącymi, po prostu masakra. Wyłączył się, jakby życie przez niego nie przepływało. Kiedy masz zły czas i z Kościołem, z rodziną, bo nie ma nikogo, kto by mógł tobą potrząsnąć jak Eunika i powiedzieć, co ty robisz, i masz zły czas z Bogiem, i uda ci się podjąć dobrą decyzję, wiesz, co wtedy robisz? Porzucasz tą złą decyzję, bo masz totalny duchowy mętlik. Bo osoba wtedy jest zaślepiona. Nawet jeśli podejmie dobrą decyzję, to nagle się z niej wycofuje. I czwarta kategoria decyzji to jest dobra decyzja w dobrym czasie duchowym. I to jest znak równości, równa się sukces. Kiedy człowiek ma duchową super relację z Królem, z Biblią, z modlitwą, podejmuje bardzo trudną decyzję, ale słuszną, bo się trzyma księgi życia i jest sukces. To przyniesie zdrowe owoce. Czym prędzej zaczniesz podejmować słuszne decyzje zgodną z księgą życia, to tym więcej będziesz miał sukcesu w życiu, w każdej dziedzinie twojego życia. Brak słusznej decyzji, która jest zgodna z księgą życia, brak decyzji w twoim życiu, to też jest decyzja. Tylko, że prowadzi do kłopotów. To tak, jakby ktoś rano wstał i widzi, że po prostu cała ściana mokra, wychodzi na zewnątrz, tam odpadł tynk, bo był mróz w nocy, wywaliło, rura pękła. I ty mówisz tak, nie będę na razie podejmował żadnej decyzji. To będziesz miał jeszcze większą dziurę. Na wiosnę ptaki ci wlecą. Wiecie, że mamy na tyle rozsądku, że wtedy wiemy, że trzeba szybko podjąć decyzję i zadzwonić do Andrzeja? Ale jak ktoś już od miesiąca, dwóch nie czyta Biblii, nie chodzi na nabożeństwa, na grupę, wali mu się duchowo, żyje w ciągu mu tak, jakby kawy nie wiadomo ile pił i mówi, i rozmawiasz ktoś inny z nim z kościoła, nie pastor, i mówisz, słuchaj, a nie lepiej by było wrócić do relacji z Królem? Nie będę podejmował decyzji żadnej. To jest brak decyzji, kiedy musisz podjąć decyzję, to już jest decyzja. Tylko, że to się skończy w opłakany sposób. I znam ludzi wierzących, miałem ich pod sobą w kościele, którzy nie podejmowali żadnych decyzji. I wiesz, kto za ciebie wtedy podejmuje decyzję? Okoliczności, twoje życie. Chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli, na razie tylko było takie wprowadzenie, ale chciałbym wam pokazać kilka wersetów, które o tym mówią, co przed chwilą wam powiedziałem. Bo zobaczcie, że na razie nie cytowałem Biblii, tylko werset z Księgi Jozuego. Ale jeden z fragmentów, który mówi o tym, że mamy podejmować decyzje z Księgą Króla razem, bo tam są przepisy życiowe, to jest list Jakuba. Zobaczcie sobie pierwszy rozdział i werset 21. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste oraz cały bezmiar zła, a przyjmujcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić wasze dusze. Czyli werset mówi tak, odrzuć wszystko, co jest złe i trzymaj się Słowa Bożego, czyli Księgi Króla, która Księga Króla ma moc zmienić twoją duszę, czyli, a dusza to jest intelekt, wola i uczucia, czyli też decyzja, to co się dzieje z tobą. I zobaczcie, co mówi dalej werset. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, czyli wprowadzaj Księgę Króla w czyn, a nie bądź tylko słuchaczem oszukującym samego siebie. Nic ci to nie da, jeśli będziesz słuchał fajnych kazań w internecie albo w Kościele Bożym w Giżycku. Jeśli kazanie, z którym mówisz, że było fajne, nie wprowadzisz w życie, jeśli w domu czytasz Biblię i mówisz, Boże, dzięki ci, że przez ten fragment do mnie przemówiłeś, a później zrobisz dokładnie na odwrót, to jesteś tylko słuchaczem, który oszukuje samego siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, czyli przysłuchuje się Księdze Króla, a nie wypełnia Księgi Króla, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swoje naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Czyli podchodzi siostra wierząca do lustra, patrzy na włosy. Nie, no jest dobrze. Odchodzi i już załącza się stres, czy na pewno jest dobrze, czy gdzieś jej tam włosy nie odstają. To o tym tu jest mowa. I zobaczcie, werset 25. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, czyli Księgę Króla, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła, wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Cały ten fragment mówi o tym, że ludzie wierzący dzielą się na tych, którzy słuchają fajnych kazań I później szukają kolejnego fajnego kazania w internecie, a życie jest w katastrofa. Po prostu wszystko mu się wali w życiu, ale kiedy spotka innego wierzącego, mówi: wiesz, jakie fajne kazania słucham? Pastora Zimy i jeszcze Artura z Niedzicy. I co ci z tego, że słuchasz fajnych kazań, jak twoje życie jest w rozsypce? To tak jakby głodny żebrak stał za szybą najlepszej restauracji w Giżycku czy w Warszawie i mówił: wiesz, jak tam dobrze gotują? Mówi jeden bezdomny do drugiego: a byłeś tam? Wpuścili cię? W takim stroju? Nie, ale widziałem przez szybę. To jest właśnie coś takiego. Słuchać dobrych kazań i robić dokładnie na odwrót. Stać za szybą jako bezdomny, w którego w życiu wszystko się wali. I być tylko słuchaczem. Ale jeśli nie jesteś tylko słuchaczem, tylko żyjesz według Księgi Życia, to ten werset się tyczy ciebie. Ewangelia Jana 15:7. Jeden werset. Jest niesamowity. Najczęściej powołują się na niego ludzie, którzy nie żyją według Księgi Życia, ale chcą mieć tak, jak w tym wersecie jest napisane. Bo w Ewangelii Jana 15:7 jest napisane tak. Jeśli we mnie będziecie trwać, to powiedział nasz Król, Jezus Chrystus, i jeśli moje słowa w was będą trwały, czyli moja księga, to poproście o cokolwiek zechcecie, a stanie się wam. No i najczęściej ludzie, którzy się na ten werset powołują, to ci, którzy w ogóle nie trwają w Księdze Życia, bo to jest przestarzała litera, trzeba tylko słuchać głosu Ducha Świętego, tylko że to Duch Święty podyktował tą Księgę Życia, ale chcą mieć cokolwiek poproszą. Boże, chcę mieć nowy samochód, nowy dom, nową żonę i nowe dzieci. Modli się charyzmatyczny brat. Ten werset mówi o tym, że słowo trwać znaczy po grecku meno, znaczy pozostać, zamieszkać dosłownie. Zamieszkać. Jakbyś weszedł do mieszkania. W tym samym być stanie. Że tak jak zacząłeś z Chrystusem, tak ciągle trwasz. Więc Jezus mówi, jeśli ktoś we mnie zamieszka dosłownie, będzie we mnie trwał i moje słowo, moja księga życia w tobie zamieszka, a mieszkać to znaczy, że no jesteś z tym cały czas. To oznacza posłuszeństwo. Nie da się trwać w Chrystusie, nie da się być posłusznym Biblii i robić dokładnie na odwrót, czyli w Księdze Króla. To wtedy Chrystus mówi taką prostą rzecz, to poproś mnie. Słowo poprość, to słowo greckie występuje ponad 15 razy w Nowym Testamencie i ani razu nie jest przetłumaczone w żadnym wersecie inaczej, jak tylko poproś. Ani ksiądz katolicki, który tłumaczy Biblię, ani pastor protestancki, który tłumaczy Biblię, nikt z nich nie odważył się wstawić innego znaczenia tego słówka greckiego. A to słowo greckie ma trzy znaczenia. Poproś, żądaj i domagaj się. I wszyscy stwierdzili, że na pewno Jezusowi nie chodzi o to, żeby domagać się jak dzieciak, tylko przychodzisz na kolanach i prosisz. Nie. Chrystus mówi, że jeśli trwasz we mnie i jesteś posłuszny mojej księdze życia, domagaj się czego chcesz ode mnie jako od króla. Zobaczcie, jeśli król widzi, że go kochasz całym sercem, dosłownie trwasz w relacji z nim, trwasz w jego księdze, to wtedy przychodzisz i mówisz: królu, domagam się, abyś mi dał to i to. I Chrystus mówi, i możesz się domagać, i to się stanie. Słowo stanie można też tłumaczyć z języka greckiego: zdarzy ci się, dokona się, pojawi się w twoim życiu. Ale są dwa warunki. Trwać w królu i trwać w jego księdze życia. Podobne dwa wersety, które mówią podobną rzecz jak tutaj, ta sama Ewangelia Jana, 12 rozdział i werset 47 i 48. A jeżeli ktoś posłyszy moje słowa, to mówi nasz Król, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś posłucha słów mojej księgi życia, ale jej nie zachowa, zachowa w sensie nie będzie żył według niej, ja go nie będę sądził. Nie ja go osądzę jako król, tą osobę wierzącą. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale żeby świat zbawić. To jest ciekawe, że jeśli ktoś jako człowiek wierzący, nie wiem, czy jeszcze ktoś za chwilę zostanie na tym kazaniu, co chwilę ktoś wychodzi. Po prostu to kazanie ma moc, prawda? Jeśli ktoś zna i czyta Księgę Króla, Księgę Życia, wie, co tam jest zapisane, ale nie stosuje się do Księgi Życia, zobaczcie, werset 48 mówi taką rzecz. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, czyli nie żyje według Księgi Życia, ten ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Kto cię będzie sądził? Księga Życia. To Księga Życia cię osądzi. I nawet nie musisz czekać na sąd ostateczny po tamtej stronie. Za każdym razem, kiedy podejmujemy głupią decyzję, mimo że wiemy, co Biblia mówi o finansach, o małżeństwie, o tym, o tamtym, i robimy wbrew Księdze Życia, do kogo możemy mieć pretensje? Tylko do siebie. Kto nas sądzi? Księga Życia. Wiecie, wtedy Jezus, kiedy ty płaczesz i mówisz, że Boże, dlaczego ja taką głupią decyzję podjąłem, wtedy Jezus przychodzi, bierze cię w ramiona i przytula. I okazuje ci współczucie. Ale ty dobrze wiesz, że zrobiłeś wbrew Jego Księdze Życia, w której było zapisane, jak trzeba postąpić. Pamiętamy nasze dzieciństwo, kiedy między rówieśnikami w dzieciństwie mówiliśmy o tajemniczych księgach? Jest taka książka, że jakby się przeczytał, to ona daje moc. Oczywiście chodziło o czary i tak dalej. Albo mówiliśmy o księgach tajemnych, gdzie jest zapisane, gdzie znaleźć skarb. Tak dzieci się bawią w dzieciństwie. Kochani, mamy tajemniczą księgę, która prowadzi nas do skarbu w naszym życiu. Lecz ona ma cenę, warunek. To jest posłuszeństwo tej księdze. Ta księga, to jest, w niej jest zapisana moc i zmiana twojego życia, ale ona nie działa sama w sobie. Księga, którą czyta się, ale nie wprowadza się w życie, i znam takie osoby, i tak się ja nawróciłem, że kiedy przeczytałem tą tajemną księgę, Nowy Testament, to po prostu czytałem swój wyrok śmierci. Ja non-stop czytałem, za co ja pójdę do piekła. I dlatego przeczytałem ostatnie wersety Apokalipsy i się rozpłakałem. Bo ja wiedziałem, że czytam tajemną księgę, według której ja nie żyję. Człowiek, który czyta tajemną księgę, którą podyktował Bóg, ale nie zamierza tak żyć, to czuje się jeszcze gorzej, bo czyta swój wyrok śmierci. Ale ta księga ma wtedy moc i działa, kiedy podejmiesz decyzję w swoim sercu, że zaczynasz tak żyć. I wtedy ona ma moc. Potężną moc. Prawda, która jest zawarta w Księdze Życia, życiowa prawda, polega na tym, że to nie my podejmujemy decyzje w naszym życiu, a my się ciągle oszukujemy, że to my. Lecz to Księga podejmuje decyzje za nas. W każdej dziedzinie twojego życia to nie ty powinieneś podejmować decyzje, co ja mam zrobić, gdzie mieszkać, z kim się ożenić, jaką pracę podjąć, kim chcę zostać. To nie ty podejmujesz decyzję. Tobie się tylko wydaje, że ty podejmujesz decyzję. Decyzję podejmuje król i jego księga. I jeśli ktoś podda się tej księdze, wtedy jego życie zaczyna się układać. I wtedy taka osoba może przyjść i powiedzieć: Jezu, proszę cię o to i o to. A król mówi: jesteś moim sługą. Ja jestem w twoim sercu na pierwszym miejscu i żyjesz według księgi. Proszę bardzo, masz to. I wiecie, że wtedy jako dziecko Boże, ten, który trwa w Chrystusie, w Jego księdze, możesz prosić Go o rzeczy, które ktoś inny wierzący powie: ale ty jesteś zepsuty, ty chcesz na wakacje jechać na Hawaje? A ktoś mówi: tak. I wiecie, że Bóg robi prezenty takie swoim dzieciom? Ktoś inny cię oczywiście osądzi i uzna, że jesteś cieleśniak, ale to przecież król ci ten prezent dał, no nie? to po co się przejmować w ogóle opinią innych wierzących, jak król ci daje prezent, na który cię w ogóle nie stać. I kończąc to kazanko, ostatni fragment. Jest księga zapisana w tej księdze, może jedna z ksiąg zapisana w tej księdze króla. To jest psalm 119, który cały jest poświęcony miłości do księgi króla. Nie będę go całego czytał, bo jest to najdłuższy psalm, ale chciałem wam pokazać kilka fragmentów. To jest psalm 119, który mówi o naszym podejściu do księgi króla. I po tym można rozpoznać prawdziwie wierzącego człowieka, który uważa, że król Jezus Chrystus jest najważniejszy w jego życiu. I kiedy otworzycie sobie na przykład psalm 119, werset 66, to czytamy tutaj tak, że psalmista, ten, który pod natchnieniem ducha spisał ten psalm, pisze tak. Naucz mnie dobrego rozeznania i umiejętności, gdyż zawierzyłem Twoim przykazaniom. Czyli psalmista modli się i mówi, Boże, naucz mnie, żebym umiał podejmować dobre decyzje w swoim życiu, wiedział, co jest dobre i co jest złe, bo zaufałem Twojej księdze życia. 67. Błądziłem najpierw, niż byłem... niż byłem poniżony, ale teraz zachowuję Twoje słowo. Czyli w tym wersecie psalmista mówi, błądziłem, podejmowałem złe decyzje, ale poniżyłeś mnie i teraz zachowuję księgę życia. Dalej mówi, dobry jesteś, dobrze czynisz, naucz mnie Twoich ustaw, czyli naucz mnie żyć według księgi życia. Do 72. Pyszni omotują mnie kłamstwami, czyli że wokół mnie jest dużo osób, które mnie okłamuje. Ja całym sercem strzegę Twoich przykazań, postanowień, czyli żyję według księgi życia. Nieczułe jest, jak tłustość serca ich, albo to jest inaczej inne tłumaczenie, mówi, otępiało ich serce opasłe, a ja znajduję rozkosz w Twoim prawie. Dobrze to dla mnie, i to jest bardzo ciekawy werset, popatrzmy wyraźnie, 71. Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw. Kto nas poniżył? Nie Lucyfer, ale sam Bóg. Nasz dobry Bóg, nasz dobry Król, kiedy widzi, że żyjemy obok Księgi Życia, która nam mówi, jak żyć, żeby być szczęśliwym i nie stosujemy się do jej zaleceń, przychodzi nasz dobry Król i nas poniży. Pozwoli na to, żebyś podjął tak głupie decyzje i wpakował się w takie kłopoty, że czujesz się po prostu ośmieszony i poniżony. I psalmista mówi, dobrze, że tak się stało, że na to pozwoliłeś. Bo to sprawiło, że zacząłem ufać Twojej księdze życia. Bo to sprawiło, że zrozumiałem, że jeśli nie będę stosował się do księgi życia, do przepisów życiowych, to zginę. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. 75 werset mówi podobną rzecz. Wiem, Jahwe, że sprawiedliwe są Twoje wyroki i żeś mnie słusznie utrapił. Boże, wiem, że jesteś dobry i sprawiedliwy i dobrze, że mi tak przywaliłeś, takiego klapsa dałeś. To było dobre dla mnie. Wiecie, kiedy dostajesz klapsa od Boga, że ci się wali w pracy, w małżeństwie, albo w relacji z dziećmi, albo coś innego, co cię strasznie boli, to po prostu płaczesz i mówisz, Boże, dlaczego? Ale mija trochę czasu i mówisz, Boże, dobrze, że mi wtedy dałeś tego klapsa, bo mi już odbijało. Jeszcze dwa wersety, zobaczcie, 104 i 105. Twoje przykazania dały mi mądrość. Twoja księga życia dała mi mądrość, dlatego nienawidzę wszelkiej drogi kłamstw. Twoja księga życia dała mi mądrość, nienawidzę drogi kłamstwa. A osoba, która cię najbardziej okłamuje, to jesteś ty sam. To my się okłamujemy, że da się żyć bez księgi życia. Że wiem, co Biblia mówi, ale Boże, wiem, ale Ja nie chcę tak iść, tak podjąć decyzji. I werset 105 mówi, Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. I miałem całkiem niedawno, nie wiem, czy to był sen, czy to była wizja, nie zapamiętałem tego. Wydaje mi się, że to był sen. Śniło mi się, że idę po górach w Bieszczadach, w które jeżdżę co roku, żeby odpocząć. I pierwszy raz śni mi się, że idę po szlaku w Bieszczadach, ale idę w nocy, a nigdy w nocy nie chodziłem po szlakach. Jest niebezpiecznie. Można skręcić nogę, można spotkać niedźwiadka, albo wilka, albo jelenia olbrzymiego. I śni mi się, że idę w środku nocy, jest tak ciemno, że nie widać ścieżki i nic obok. I nagle pojawia się światło nade mną, tak jakby jakaś żarówka. I tak świeci około mnie 2 metry. I jest tak jasno, jakbym szedł w dzień. I widzę każdy kamyk w tym śnie i wiem, gdzie postawić nogę. I jak szedłem, to światło się cały czas przemieszczało razem ze mną. To był sen o tym, co to znaczy chodzić w światłości, a co to chodzić po ciemku. I o tym ten werset mówi. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp. Że jeśli podejmuję decyzję w sercu, że żyję według Księgi Życia, to nie wpadnę do żadnego rowu. Nie chodzę po ciemku i nie podejmuję głupich decyzji. I ostatnie 2 wersety, to jest 129. Twoje ustawy są przedziwne. Twoja księga życia jest dziwna. I nie jest tak? Kiedy kobieta zostaje zgwałcona i całe życie jest w jej w rozsypce, bardzo często ten przykład podaję, bo jest drastyczny, bo on zostaje w pamięci. Kiedy kobieta zostaje zgwałcona i całe jej życie jest w rozsypce i ksiądz, i pastor, i nawet pan psycholog powie coś takiego, musi pani wybaczyć temu oprawcy. Bo jeśli pani tego nie zrobi, to całe pani życie będzie zatrute i będzie pani tylko do końca życia się leczyć psychiatrycznie. I Biblia mówi, przebacz. Nie ze względu na to, żeby jemu było dobrze i miło. Nawet jeśli ta kobieta pójdzie do oprawcy i powie, wybaczam ci, to on cię jeszcze może wyśmiać. Ale to ty potrzebujesz sobie wybaczyć. Albo inny przykład, że osoba wierząca, która uważa, że kocha króla, żyje według Biblii, nic sobie nie może zarzucić, że podejmuje złe decyzje i nagle ta osoba wierząca podjęła strasznie głupią decyzję. Złą, niezgodną z Księgą Króla. I wiecie, co najczęściej co robią ludzie wierzący? Mówią, Boże, nie mogę sobie wybaczyć, że ja taką głupią decyzję podjęłam. I ta osoba żyje w ciągłym potępieniu samej siebie. I kiedy rozmawiam z taką osobą, jako pastor mówię, ale Bóg ci wybacza. No i ta osoba mówi, ależ oczywiście, o tym wiem, ale ja sobie sama nie mogę wybaczyć. To w tym momencie ty stawiasz się wyżej niż Bóg. I kiedyś miałem taką rozmowę z Bogiem, że kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym i robiłem rzeczy złe, wiedziałem, że Bóg mi wybacza, ale sam sobie nie mogłem wybaczyć. I kiedyś przyszedł Bóg i zaczął ze mną rozmawiać, mówi i powiedział do mnie, synu, twoja opinia na twój temat jest ważniejsza niż moja opinia na twój temat. Bo kiedy zgrzeszysz, wyznajesz mi grzech i jesteś pewny, że ja cię wybaczam. I wybaczam ci, ale ty sam sobie nie możesz wybaczyć. Ty trwasz, człowieku, w grzechu. I ja mówię, Boże, to co ja mam zrobić? A Bóg mówi, przebacz sobie. I pamiętam, przez 2 tygodnie rozmawiałem tak. Sebastian, brzydko się zachowałeś, ale wybaczam ci, Sebastian. Mówiłem sam do siebie. I wiecie, że mi to pomogło? Boża Księga Życia jest dziwna w wielu miejscach. Bardzo dziwna. Albo przypowieść Pana Jezusa o tych facecie, który miał wielką winnicę i najmował robotników. I jedni robotnicy pracowali tylko godzinę, a dostali tyle, co ci, co spracowali 12 godzin. Mi się od razu załącza normalnie krew polska. Mówię, to jest niesprawiedliwe. Tylko, że to Jezus te zasady ustanowił. No nie? Zobaczcie, Księga Życia jest pełna dziwnych rzeczy. Dlatego przestrzega ich moja dusza. I to jest problem dla białego człowieka z Polski, wychowanego na logicznym myśleniu, że czytasz coś w tej Księdze Życia, nie zgadzasz się z tym i mówisz, Boże, tego nigdy w życiu nie wprowadzę w życie. To jest tak dziwne i tak głupie, że ja z tym nie będę tak żył. A zobaczcie, co psalmista mówi. Twoja księga jest dziwna, dlatego będę przestrzegał jej. Bóg nie liczy się z twoim zdaniem na temat jego księgi życia. On oczekuje od ciebie posłuszeństwa. Rozumiecie? Nikt na tej sali nie jest partnerem dla Boga. My nie jesteśmy jego kumplem, ani doradcą. My jesteśmy jego dziećmi. A od dziecka się oczekuje czego? Posłuszeństwa. Kiedy ja do dziecka swojego, do czwórki dzieci coś mówię, to przychodzi taki pyskaty człowieczek mały i mówi, a dlaczego tak? Ja mówię, bo jestem twoim ojcem i oczekuję od ciebie posłuszeństwa. A ja się z tym nie zgadzam. No to będziesz miał karę, no nie? Znaczy, my jesteśmy w pozycji dzieci Bożych. Bóg nie stawia nas jako doradców. I werset 130 mówi, wyjaśnienie słów twoich oświeca, daje zrozumienie ludziom prostym. Kto nam oświeca i wyjaśnia dziwne słowa Księgi Życia? Duch Święty, który w nas jest. On przychodzi, nam to tłumaczy. Komu daje Duch Święty zrozumienie słów dziwnych? Strasznie prostym ludziom. Wiecie, Duch Święty nie tłumaczy ludziom, którzy stawiają siebie w pozycji doradców Pana Boga. To jest pycha. Duch Święty tłumaczy Biblię tylko ludziom, którzy stoją w pozycji prostoty. Boże, nie rozumiem, nie zgadza się moje serce z tym, co czytam, wytłumacz mi, bo chcę być temu posłuszny. I wtedy przychodzi Duch Święty. Ale jeśli jakiś duchowny, pastor, ksiądz mówi, tego nie powinno być w Biblii, Księdze Życia, nie zgadzamy się i my jako Kościół się nie zgadzamy, to jest pełna pycha. Duch Święty nic takiej osobie nie będzie tłumaczył. Bo to jest nie ta postawa. Kochani, przez to kazanie dzisiaj chciałbym wam pokazać, że to jest księga życia dla ciebie. I wcale w niej nie chodzi o to, żebyś zrozumiał apokalipsę. Wcale nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyś zaczął podejmować decyzje zgodne z księgą życia, bo w twoje życie będzie udane. I za każdym razem, kiedy podejmujemy złą decyzję, to robimy to wbrew księdze życia. I później, kiedy już człowiek cierpi, mówi, ja czułem wewnętrznie, że złą decyzję podejmuję. A nie widziałeś, że to jest zapisane w księdze życia? Wiedziałem, ale myślałem, że mi się uda bez księgi życia. Także chciałem was zachęcić do tego, żebyście podjęli decyzję, czy chcecie żyć według księgi życia. Bo nie wystarczy czytać księgę życia. Trzeba według niej żyć. Nie możemy być obok księgi życia. Wtedy to zaczyna dziać się w naszym życiu, kiedy wprowadzamy to w życie. Amen.